Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Jeśli chodzi o II wojnę światową, to Wrocław nie kojarzy nam się za bardzo optymistycznie. No bo niby czemu? Przed wojną to miasto należało przecież do Niemców, a pod jej koniec miało być jedną z ostatnich twierdz nazistów. Tylko że to jest bardzo błędne myślenie, bo to nie tak, że we Wrocławiu mieszkali sami fani Hitlera. Nie, podczas wojny znalazła się tam grupka ludzi, która postanowiła walczyć z nazizmem jak tylko mogła najlepiej. Kim ci ludzie byli? Oczywiście, że Polakami. Poznajcie organizację Olimp, jak powstała, kto do niej należał i jaką cenę przyszło zapłacić za ich akcję tym niesamowitym bohaterom. Czas na kolejny odcinek Historii bez cenzury. Dziwnie brzmi określenie Polonia we Wrocławiu, ale właśnie takiego terminu powinniśmy używać w odniesieniu do naszych w stolicy Dolnego Śląska przed II wojną światową. Polacy stanowili we Wrocławiu zdecydowaną mniejszość. To w sumie bardzo ciekawa sprawa, bo po ataku Niemców na nasz kraj we wrześniu 1939 roku w wielu miejscach z oczywistych względów Polaków zrobiło się mniej, natomiast we Wrocławiu liczba naszych zaczęła rosnąć przez ludzi z Wielkopolski. Wiem, że to brzmi bardzo dziwnie, ale już tłumaczę. Mieszkańcy Poznania i okolic bali się, zresztą słusznie, że Niemcy będą ich chcieli przesiedlać do Generalnego Gubernatorstwa albo do Rzeszy na roboty przymusowe, więc stwierdzili, że już z dwojga złego lepiej pojechać na te roboty do nie aż tak odległego Wrocławia. Niektórzy mieli tam rodziny, znajomych, a nawet jeśli nie, no to już z dwojga złego lepsza taka robota przymusowa niż niemiecki przydział. Niemcy nie mieli z tym problemu, dlatego że tam też potrzebowali taniej siły roboczej, bo pamiętajmy, że to cały czas były roboty przymusowe, a Polacy musieli nosić specjalne opaski z literą P. Mieszkańcy Wielkopolski nie tylko sprawili, że we Wrocławiu zrobiło się Polaków więcej, ale też jako stereotypowo dobrze zorganizowani zaczęli organizować ruch oporu. Wiemy nawet, od kogo się to dokładnie zaczęło. Na początku 1940 roku przyjechał do miasta Roman Wyderkowski, oficer rezerwy i wielki miłośnik swojej narzeczonej Marianny, zresztą z wzajemnością, bo ona niebawem też do niego przyjechała, a jeszcze po niej jakiś czas brat Romana we troje zaczęli organizować siatkę, która na początku miała jednak zdecydowanie bardziej niewinny charakter. Chcieli stworzyć taką grupę wsparcia dla Polaków, którzy tak jak oni przyjechali do Wrocławia i w sumie nie wiedzieli, co ze sobą zrobić. Ta grupa spotykała się w mieszkaniu Marianny i Romana. Informacja o tym, że są tacy ludzie, którzy chcą pomagać, oferując na przykład nocleg u siebie w pokoju, bardzo szybko rozeszła się po mieście, no i popyt przerósł podaż, albo prościej rzecz ujmując, zdecydowanie więcej było chętnych niż możliwości, ale Wyderkowskim to nie przeszkadzało, nawet jeśli w pewnym momencie mieszkało z nimi kilkanaście osób. No ale jak już faktycznie osób było więcej niż było się w stanie pomieścić w mieszkaniu, to zaczęto się spotykać poza nim i stworzyła się bardzo fajna społeczność wokół Wyderkowskich. Oni lubili nie tylko śpiewać, śmiać się, pomagać sobie nawzajem, ale bardzo szybko okazało się, że sporo z tych osób ma jeszcze jedną wspólną pasję. Nienawiść do nazistów. Wyderkowscy jednak oczywiście głupi nie byli. Wiedzieli, że co by o gestapo nie mówić, no to jednak na robocie się znali i nie można było zebrać grupy osób, które przed chwilą w zasadzie się dopiero poznało i powiedzieć im: hej, kto chce być w ruchu oporu? No bo przygoda z podziemiem skończyłaby się, zanim by się na dobre zaczęła. Trzeba było samemu wyłowić z tego tłumu ludzi, którzy przejawiali potencjał i którzy ewentualnie mieliby jeszcze możliwości porobić Niemcom psikusy. Zaczęła się tworzyć grupa wtajemniczonych, która najpierw tylko gadała o mniej bezpiecznych tematach. Później zaczęło się słuchanie alianckiego radia, co oczywiście było nielegalne, no ale wreszcie postanowiono wziąć się do roboty. Latem 1941 roku powstała grupa konspiracyjna Olimp. Skąd ta nazwa? Mieszkanie Romana i Marianny było na poddaszu, czyli wysoko, jak ta góra Olimp, ale to nie wszystko, bo na klatce schodowej był też posąg w takim starogreckim stylu. To mieszkanie Romana i Marianny miało jeszcze jednego plusa, mianowicie takiego, że było w tym samym budynku co restauracja, więc nikogo jakoś specjalnie nie dziwiło, jak do bramy wchodziło więcej osób niż zwykle powinno. Zanim przejdziemy do akcji, które wykonywali ludzie z Olimpu, to ja może ostudzę apetyt co niektórych, bo to nie będą takie brawurowe akcje jak zamach na Hitlera, czy tam odbicie fabryki rakiet. Nie, Olimp tworzyli ludzie bez większego doświadczenia konspiracyjnego, ale mimo to chcieli walczyć z nazistami i chcieli ryzykować życie w tej bardzo nierównej walce, także pamiętajmy o tym. A poza tym, jak przystało na ludzi wykształconych, bo tak się składa, że Olimp w zdecydowanej większości tworzyli właśnie ludzie bardzo dobrze wykształceni, no to wiedzieli oni, że czasem ważniejsze od na przykład zestrzelenia samolotu jest zdobycie informacji. Olimp skupiał się głównie na zbieraniu danych z zakładów pracy, do których trafili członkowie grupy. Na przykład Aleksander Damczyk pracował jako kierowca w hurtowni spożywczej. Niby niepozorna fucha, ale jeżdżąc po mieście mógł się zorientować, jakie zapasy trafiają do jakich magazynów, a to jeszcze nic, bo na wykradzionej mapie wojskowej zaznaczał też, kręcąc się po mieście, ruchy niemieckich wojsk na lotniskach i na drogach. To była cenna wiedza, jaką nasi przez Szwajcarię przekazali do Londynu.
Panie Winstonie, kolejne ważne informacje od Polaków.
Przydatni są i solidni. Może kiedyś z wdzięczności nie zrobimy ich w wała.
Poza zbieraniem informacji, Olimp organizował też sabotaż. Oczywiście na taką skalę, na jaką sobie mogła pozwolić mała grupka amatorów w mieście pełnym Niemców. Ale skoro pełnym Niemców, to postanowiono im dopiec w pewien wyjątkowo perfidny sposób, mianowicie pozbawiając ich narodowego napoju. Roman Wyderkowski jeszcze z jednym członkiem Olimpu pracowali w lokalnym browarze i to właśnie na ich zmianie całe skrzynki z piwem leciały z wysokości na ziemię. Maszyny na produkcji się psuły, a piwo zlewano do kanału, zostawiając Niemców o suchym pysku. Trochę większą krzywdę niemieckiemu przemysłowi wojennemu wyrządził Rafał Twardzik, bo ten w swoim zakładzie pracy, jak nikt nie patrzył, to wylewał rtęć i niszczył ciężko dostępne chemikalia, więc trzeba było później na nie czekać, to trwało i spowalniało to niemiecką produkcję. Nie jakoś bardzo, ale zawsze to kolejna cegiełka. A jak już jesteśmy przy chemikaliach, to ludzie z Olimpu też ich używali. Tak się bowiem złożyło, że podczas swojej wizyty we Wrocławiu Adolf Hitler zasadził dąb. Drzewo to nie zyskało jakiejś wymyślnej nazwy, po prostu nazywano je dębem Hitlera, ale odpowiednie służby dbały o to, żeby drzewo zasadzone przez Führera zawsze było podlane. Ale organizacja Olimp też o to dbała, przy czym podlewała dąb kwasem siarkowym. Drzewo jednak przeżyło pojenie kwasem, ale Olimp się tym w ogóle nie przejmował. Cały czas działano, cały czas próbowano pomagać Polakom we Wrocławiu, nawet jeśli nie należeli do konspiracji. Na przykład zbierano pieniądze dla tych, których bliscy trafili do obozów koncentracyjnych, żeby ci ludzie po prostu mieli za co żyć. Intencje były więc świetne, ale amatorski charakter tej siatki wcześniej czy później musiał dać o sobie znać. Gestapo dość szybko zorientowało się, że Polacy w mieście coś kombinują. Szybko zwerbowali kilku zdesperowanych albo po prostu podłych Polaków i ci zaczęli się kręcić wokół Olimpu, przychodzić na spotkania dla potrzebujących i na szczęście z gracją aktorów z seriali typu Graczykowie zadawali toporne pytania. Kiedy przyszliśmy z Janem Wyderkowskim, wszyscy już byli obecni. Ludwik Piotrosiński, który nam otworzył, był silnie poddenerwowany. Oświadczył mi na korytarzu, że jest pewny, iż wśród nas jest agent Gestapo i nie może dojść do rozmowy o organizacji. Na zagajenie jednego z obecnych, nieznanego mi, aby przejść do sprawy, dla której tu przyszliśmy, odpowiedziano mu, że przyszliśmy, aby się zapoznać i spędzić wieczór towarzyski. Po tej mało przyjemnej akcji trzeba było zmienić miejsce spotkań i zdecydowanie bardziej uważać, ale Gestapo już poczuło trop i to nie tak, że nasi się nie domyślali. Niektórzy członkowie organizacji raportowali, że jak byli w pracy, to ktoś ewidentnie grzebał w ich rzeczach, a raz do mieszkania na Olimpie wpadł znienacka niemiecki policjant i pewnie liczył na to, że przytnie Polaków na jakiejś schadzce, ale akurat nic się nie działo, więc tylko ponarzekał, że mieszkanie źle zaciemnione i poszedł zmieszany. Robiło się coraz gęściej i nawet gdyby nasi w tym momencie zrezygnowali, to niemiecka machina była już rozpędzona. Korespondencję Polaków bardzo dokładnie sprawdzano, a jak ktoś wyjeżdżał z Wrocławia, to z reguły miał ze sobą ogonek w postaci nazistowskiego agenta. W końcu, po kilku tygodniach śledztwa, zaczęły się pierwsze aresztowania. Pod jakimi zarzutami? Nielegalne przekroczenie granicy, nielegalny handel. To nie było ważne. Ważne było to, żeby tych ludzi doprowadzić na przesłuchanie. A tam ten, tak jak już wspomniałem, dość amatorski charakter siatki przesądziło wszystkim. Bo w odróżnieniu od, nazwijmy to, profesjonalnego podziemia, jakie działało w generalnym gubernatorstwie, Olimp nie działał w systemie trójkowym, który polegał na tym, że jeden konspirator miał nad sobą przełożonego, a pod sobą trzech kolejnych konspiratorów niższych rangą. Tworzyła się taka piramida, która jednak sprawiała, że dzięki działaniu w grupach nie wszyscy się spotykali, nie wszyscy się znali i w razie przypału taka przesłuchiwana osoba nie mogła wydać całej organizacji, bo całej organizacji po prostu nie znała. Tutaj tak nie było. Zaczęły się przesłuchania, w tym przesłuchanie jednego z organizatorów całej siatki, jednego z głównych współzałożycieli. Czy zaczął sypać? Nie wiemy, bo dość szybko został odesłany do obozu w Auschwitz, gdzie zmarł, a jego żona wspominała, że kiedy przyszła go zobaczyć po raz ostatni, kiedy jej na to pozwolono, no to nie dość, że wyglądał bardzo źle, to jeszcze miał całą zakrwawioną koszulę, więc to nie mogły być delikatne, spokojne przesłuchania. Gestapo zebrało na przesłuchaniach wystarczająco dużo informacji, żeby zadać ostateczny cios Olimpowi. Stało się to 5 czerwca 1942 roku. Niemcy weszli wtedy do wielu polskich mieszkań i się nie pierniczyli. Zrywali tapety, podłogi, szukali dokładnie i znaleźli mnóstwo rzeczy. Pieniądze, materiały konspiracyjne, prasę konspiracyjną, plany wrocławskich lotnisk i jeszcze wiele innych rzeczy, które nie pozostawiały wątpliwości. Wielu Polaków gestapowcy od razu zabrali ze sobą. W nocy do pokoju wtargnęło trzech gestapowców. Z listy, którą posiadali przy sobie, wyczytali moje nazwisko, zrobili szczegółową rewizję moich rzeczy oraz całego wyposażenia pokoju. Zapakowali do walizki osobistą korespondencję, zdjęcia oraz suchy bochenek chleba. Kazali mi, tak jak stałem, boso i w piżamie, iść ze sobą. Popychany w ostatniej chwili chwyciłem buty i ubranie i w biegu ubrałem się na schodach. Zawieźli mnie pod bronią do budynku gestapo. Zaprowadzili na czwarte piętro i na korytarzu kazali mi ustawić się twarzą do ściany. Zauważyłem, że na korytarzu w tej samej pozycji stoi około 30 osób, wśród których poznałem Sikorę, Szewczyka i Marylę Wyderkowską. Paru osobom w ostatniej chwili udało się uciec, jednak większość, ponad 80 osób, trafiła do więzienia i w sumie nie ma się co dziwić, że z tak dużej grupy ktoś w końcu zaczął sypać. Oczywiście, że nikt na początku nie chciał. Niektórzy, mimo ciężkich pobić, zachowali tajemnicę do końca i umarli w wyniku katorgi gestapo, na przykład Henryk Śpikowski. Jednak inni, według relacji świadków, zwariowali od tych tortur, no ale w końcu Stanisław Grzesiewski nie wytrzymał. Zaczął sypać ludzi z Olimpu, bo po prostu było to ponad jego siły. Czy to spoko? No, nie należy niby chwalić kogoś, kto zaczął sypać, ale prawda jest taka, że możemy sobie zgrywać twardzieli w czasie pokoju. Ja na przykład przyznaję, nie wiem, jakbym się zachował na torturach gestapo i nie, ty też nie wiesz. Niemieckie śledztwo w sprawie polskiego Olimpu skończyło się jesienią 1942 roku. Tych, na których nic nie znaleziono, wypuszczono, jednak z zakazem wyjeżdżania z Wrocławia, za to z wyraźnym nakazem meldowania się na komendzie. No i przy okazji ci wszyscy ludzie mogli być pewni, że przy okazji kolejnego aresztowania pojadą do obozu. A co z tymi, których uznano za winnych działalności konspiracyjnej? Podzielono ich na grupy i wysłano do niemieckich obozów koncentracyjnych, których dowództwo wyraźnie dostało zalecenie, że ci Polacy mają nie mieć ze sobą kontaktu. No i dobrze by było, jakby w ogóle za długo nie pożyli. A Niemcy rozkazy lubią. Nikt z osób, które uznano za kierownictwo Olimpu, nie przeżył marca 1943. Czy razem z Olimpem został na zawsze zniszczony polski ruch oporu we Wrocławiu? Absolutnie nie. Po jakimś czasie zaczęła się formować nowa siatka. Konkretnie w fabryce Famo Werke. Przy czym ci ludzie, mając na uwadze los poprzedników, już trochę lepiej się zorganizowali. Ta organizacja nazywała się Stragan i była już oficjalną jednostką wywiadu ofensywnego Komendy Głównej Związku Walki Zbrojnej. Zadania były podobne. Informowanie o tym, co się dzieje na zakładzie, co się produkuje na zakładzie i badanie nastrojów społecznych. Jednak i oni zostali w pewnym momencie rozbici, a gestapo zgarnęło kilkanaście osób. Ale chyba nie sądzicie, że to koniec, prawda? No pewnie, że nie. We Wrocławiu działały nie tylko małe grupki dywersantów, które jednak musiały się liczyć z tym, że mają ograniczone pole manewru w mieście pełnym Niemców. W 1942 roku zaczął działać Zagralin, specjalny oddział Armii Krajowej, który wykonał bardzo brawurową akcję, zwłaszcza jak na miasto, przypomnijmy, pełne Niemców. Mianowicie podłożono bombę na wrocławskim dworcu. Wybuchła ona, jak podjechał pociąg wioziący urlopujących żołnierzy. Czterech udało się na wieczny urlop, a wielu innych było ciężko rannych. Być Polakiem w Breslau, czyli w niemieckim Wrocławiu, zdecydowanie było niełatwo z wielu względów i naprawdę nie trzeba było należeć do ruchu oporu, żeby się o tym przekonać. Ja wiem, że niektórym może ciężko jest to sobie dzisiaj wyobrazić, jednak jeśli macie ochotę dowiedzieć się, jak to wyglądało, to jest teraz świetna apka, nazywa się Być Polakiem w Breslau i znajdziecie tam propozycje tras spacerowych, dzięki którym będziecie się mogli przenieść w miejsca ważne dla wrocławskiej Polonii, która mimo, że miała podgórkę, to robiła co się dało, żeby swoją polskość zachować. Jedną z tras jest na przykład trasa śladami wrocławskich harcerzy, także jak następnym razem będziecie we Wrocławiu, to ściągajcie koniecznie Być Polakiem w Breslau, nieważne czy macie iOS-a czy Androida i ruszajcie na pouczające spacery. Polecamy Wam tę apkę bardzo mocno i do zobaczenia następnym razem.